Bardzo mnie zawsze porusza ta Ewangelia, która pokazuje, jest kontynuacją wczorajszego kazania na górze i pokazuje, jaka jest rola uczniów Chrystusa w świecie. Mamy być solą i światłem. To są te dwa zadania, które trzeba byśmy kontemplowali, byśmy sobie zdawali sprawę. I dzisiaj tak pięknie się składa, zanim przejdziemy do dzisiejszej Ewangelii, że słyszymy w pierwszym czytaniu o Eliaszu. Mówiłem wam też na początku, że dzisiaj przeżywamy wspomnienie świętego Efrema, doktora kościoła, ojca pustyni, wielkiego teologa, diakona, który był też nazywany Eliaszem z Syrii. Więc w pewien sposób łączy go coś z Eliaszem. Jego historia nie jest łatwa, ponieważ był synem pogańskiego kapłana i za przyjęcie wiary w Jezusa Chrystusa właśnie spotkało go wyrzucenie z domu. Jego rodzony ojciec własny wyrzucił go z domu. Wypędził go za to, że stał się uczniem Chrystusa. Ale Efrem się tym nie zraził, tylko założył szkołę teologiczną, wokół której zgromadzili się uczniowie i właśnie pozostawił po sobie wiele dzieł teologicznych, pięknych hymnów. Był gorliwym obrońcą prawdziwej wiary, zwalczał różnego rodzaju herezje, które się rodziły w młodym kościele, żył w IV wieku i pozostawił po sobie wiele pięknych tekstów teologicznych. Ale wróćmy do Eliasza. Dzisiaj słyszymy ciąg dalszy jego historii. Eliasz został powołany przez Pana Boga, aby zrobił porządek, aby pomógł Izraelowi zobaczyć jego grzech. Grzech bałwochwalstwa, grzech wiary w to, że Baal, jeden z pogańskich bożków, którego wiara weszła na dwór królewski króla Achaba przez małżeństwo z pogańską władczynią Jezabel, który był bożkiem płodności. Izraelici zaczęli wierzyć w to, że Baal jest tym, który daje plon, który daje jedzenie, daje obfitość, daje płodność, urodzaje. A w ten sposób porzucili Boga, porzucili wiarę w to, że tylko Bóg jest Bogiem prawdziwym, Bogiem jedynym. I Pan Bóg posyła Eliasza, żeby upomniał się, żeby pokazał Izraelowi, że Baal nie jest Bogiem prawdziwym, nie daje życia, nie daje płodności, że to jest fałszywy bożek. Eliasz ma iść i powiedzieć, że nie będzie przez 3 lata i 6 miesięcy deszczu. No ale po tym, kiedy ogłosił to całemu ludowi, królowi, musiał się ewakuować najpierw na miejsce pustynne. Pan Bóg mu wskazał miejsce, które przygotował dla niego. Tam był potok, który nie wysechł jeszcze, z którego Eliasz czerpał wodę potrzebną do życia. Kruką Pan Bóg kazał, żeby mu przynosiły chleb i go żywiły. Ale w pewnym momencie, tak jak dzisiaj słyszymy w tym pierwszym czytaniu, ten potok, który był przygotowany dla Eliasza, wysechł. A więc Eliasz, to jest też piękne w życiu proroka, że prorok sam doświadcza tego, co głosi. Że prorok doświadcza też mocy, czasem bólu, którym dotyka Słowo Boże, żeby uleczyć lud. Że to nie jest tak, że prorok sobie z zewnątrz ludu mówi, ale dotyka go to słowo, które sam wypowiada. Można by powiedzieć, Eliasz sam sobie zgotował taką sytuację, że ta susza, którą zapowiedział, sprawiła, że usechł nawet ten potok, który Bóg dla niego przygotował. Więc Pan Bóg także Eliasza przeprowadza przez pewną próbę, czy Eliasz będzie słuchał Pana Boga. I najpierw Pan Bóg każe mu iść na miejsce na odludzie, na pustynię i tam pokazuje, że jest Panem, który karmi. Eliasz najpierw sam musi doświadczyć tego, czego ma doświadczyć lud. Sam musi doświadczyć, że Bóg jest wierny, że Bóg daje na pustyni, że Bóg potrafi na pustyni dać wodę, źródło, dać chleb. I mało tego, Pan Bóg jest na tyle Panem, że sprawia, że kruki, które były uznawane przez Żydów za zwierzęta nieczyste rytualnie, że te kruki przyniosły Eliaszowi posiłek, jedzenie. A więc Pan Bóg daje pokarm, daje chleb tam, gdzie człowiek nie powinien się spodziewać tego posiłku, gdzie normalnie nie ma obfitości. I to jest pierwsze doświadczenie, które jest udziałem Eliasza. Ale Pan Bóg chce poprowadzić Eliasza jeszcze dalej. Kiedy wysycha potok, który Pan Bóg przygotowuje, kruki przestają przynosić mu pożywienie. Pan Bóg mówi, a teraz idź do Sarepty Sydońskiej. Tam kazałem pewnej wdowie, żeby cię żywiła. I tam jest jeszcze większa próba zaufania, które Eliasz ma przejść drogę ludu. Tak jak Izrael idzie przez pustynię i musi przejść pewne doświadczenie, tak samo Eliasz w imieniu całego ludu musi doświadczyć, sam najpierw uwierzyć jako prorok, w to, że Bóg daje obfitość tam, gdzie absolutnie tej obfitości nie powinniśmy się spodziewać. Wdowa w Izraelu to jest ktoś, kto sam potrzebuje pomocy, kto jest sam w bardzo niekorzystnej sytuacji. Ponieważ kiedy kobieta stawała się wdową, to właściwie nie miał kto się nią zaopiekować, zająć. Ona nie miała żadnych praw. Nie miał kto stanąć w jej obronie w tamtej tradycji. I jedyny, który ujmował się zawsze za sierotami, za wdowami, był Bóg. Jedyny, który mógł się zatroszczyć. Wdowa mogła liczyć tylko na Boga. Ale ta wdowa, zobaczcie, jest też w trudnej sytuacji. Tą wdowę dotknęły, do której jest posłany Eliasz, słowa Eliasza. Ona zbiera drwa, żeby z reszty posiłku, który jej jeszcze został, bo wszystko resztę się wyczerpało z powodu suszy, którą zapowiedział Eliasz, to wszystko właściwie ona już nie ma. Ona już ma tylko, żeby przygotować ostatni posiłek. Ona mówi do Eliasza, zjemy i pomrzemy. Przygotuję, zbiorę drwa, przygotuję z reszty mąki i z reszty oliwy posiłek dla siebie, dla syna i zjemy i pomrzemy. A teraz Eliaszowi Bóg mówi, idź do niej, bo ona cię będzie żywiła. Idź do kobiety, która nic nie ma i od niej dostaniesz posiłek, od niej dostaniesz obfitość. Ja się zatroszczę. Więc zobaczcie, jakie musi być zaufanie Eliasza, żeby kobiecie, która nic nie ma, która mu mówi, że ma resztę, żeby przygotować posiłek sobie i synowi i umrzeć za chwilę, żeby jej powiedzieć, idź i najpierw przygotuj dla mnie. Bo Pan Bóg powiedział, że się baryłka nie wyczerpie z oliwą i dzban z mąką się nie wyczerpie. Zobaczcie, w jakie zaufanie wobec Boga musi wejść Eliasz. Jak bardzo musi sam, jako prorok, najpierw doświadczyć tego, że Bóg jest wierny. Żeby miał później jeszcze większą odwagę, żeby stanąć wobec fałszywych proroków, żeby zdemaskować fałszywą wiarę w Baala, w bożka pogańskiego. Ale ta kobieta też miała zaufanie. Ona miała wiarę w to, co powiedział Eliasz. I ona rzeczywiście tak zrobiła, jak Eliasz jej kazał. Najpierw przygotowała dla niego podpłomyk i te słowa się wypełniły. Dzban mąki nie wyczerpał się, baryłka oliwy nie opróżniła się, zgodnie z obietnicą, którą Pan wypowiedział przez Eliasza. A więc zobaczcie, że Pan Bóg był wierny w swoim słowie. Pan Bóg doprowadził do tego, że się wypełniła jego obietnica, że to, co Bóg zapowiedział, to się zrealizowało, ziściło. I w taki sposób, słuchajcie, trzeba dzisiaj spojrzeć także na Ewangelię. To słowo nam podprowadza nas do dzisiejszej Ewangelii. Dzisiaj Jezus mówi do swoich uczniów, do każdego z nas, wy jesteście solą ziemi. Co to znaczy sól ziemi? Normalnie rzecz biorąc, kiedy będziecie w Ziemi Świętej, w Izraelu, większość soli, którą można zdobyć w Ziemi Świętej, która jest bardzo dużo, wydobywa się z Morza Martwego. Ale to jest sól mało szlachetna. To jest sól, która no, dzisiaj się używa jej do produkcji różnych kosmetyków i tak dalej, ale za czasów Pana Jezusa to była sól taka powszechnego użycia, której używało się nie tylko do posiłków, ale używało się do różnych rzeczy, także do konserwacji, właśnie pożywienia. A więc ta sól, ona nie miała zbyt wielkiej wartości. A Jezus dzisiaj w Ewangelii mówi: wy jesteście solą ziemi. Można by przetłumaczyć to słowo jako: wy jesteście solą z ziemi, czyli w odróżnieniu od tej soli z Morza Martwego. Jesteście solą szlachetną, jesteście solą wydobytą z miejsca ukrytego, z wnętrza. Wy jesteście solą cenną, inną, nie taką powszednią. I dalej, kiedy słuchamy słowa Jezusa, to Jezus mówi: lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Znowu mamy pewien problem. Nie wiem, czy wy spotkaliście w ogóle sól, która straciła swój smak. Spotkaliście taką sól, która straciła smak? No, to jest niemożliwe, żeby sól utraciła swój smak. Cokolwiek byśmy robili, nie jest możliwe, żeby sól zwietrzała. Kiedy jest możliwe, że sól straci swój smak? Kiedy poddamy ją jakiejś chemicznej obróbce, czyli kiedy połączymy ją z taką substancją, że ona przestanie być solą, kiedy wejdzie w jakąś reakcję chemiczną, albo kiedy ją rozcieńczymy, bardzo mocno rozcieńczymy i wtedy sól utraci swój smak. Czyli zobaczcie, Ewangelia dzisiejsza mówi, kiedy jest niebezpieczeństwo tego, żeby uczniowie Chrystusa jako sól ziemi, sól wydobyta z ziemi, sól szlachetna, kiedy chrześcijanie mogą utracić swój smak? Wtedy, kiedy zaczną mieszać się z pogaństwem. Wtedy, kiedy zaczną wchodzić właśnie w takie mezalianse, w jakie wszedł król Achab z królową Izabel, która go skłoniła do zaprowadzenia w całym królestwie i akceptacji kultu Baala, fałszywego pogańskiego bożka. Tylko wtedy może sól stracić swój smak w niewinnej sytuacji. I dlatego dla nas chrześcijan największym dzisiaj zagrożeniem jest bałwochwalstwo. Jest sytuacja, kiedy nie tyle zrezygnujemy z wiary w Boga, bo Izraelici nie tyle porzucili wprost Pana Boga, ale porzucili Go w ten sposób, że obok Pana Boga, a może nawet bardziej większe zaufanie, bo Baal był widoczny, był taki na wyciągnięcie ręki, nie był tajemniczy, można było łatwiej coś z nim załatwić. Kiedy Izrael obok Boga Jahwe, który jest jedynym Bogiem życia, zaczął czcić właśnie obcego Boga. I to jest dzisiaj dla nas największe niebezpieczeństwo. Kiedy chrześcijaństwo stanie się rozmyte, kiedy stanie się pomieszane z pogaństwem, z jakimiś innymi kultami, kiedy będzie próbowało się robić jakiś fałszywy dialog, jakiś synkretyzm religijny, gdzie owszem, będzie miejsce na Jezusa Chrystusa, ale ten Jezus Chrystus będzie jednym z wielu, na takim samym poziomie, nie będzie Bogiem jedynym, tylko właściwie uznamy, że niezależnie w co ja wierzę, jest wszystko w porządku. To jest właśnie to, o czym Jezus mówi. Tylko wtedy sól może utracić swój smak, kiedy zmiesza się z innymi substancjami, kiedy wejdzie w reakcję, kiedy nie zachowa swojej tożsamości. Natomiast zobaczcie, sól nadaje smak w ten sposób, że zostaje solą w potrawie, że nie zmienia swojej tożsamości, że mimo że się rozpuszcza, to ona jest obecna w swojej naturze, w swojej istocie. I dlatego nadaje całej potrawie smak. I chrześcijanie też nie mają być liczni, ale mają być wyraziści, mają mieć smak w świecie. I mają temu światu nadawać smak. Nie mają być pomieszani. My jesteśmy w tym świecie, ale nie z tego świata, Słowo Boże mówi. Mamy być inni wobec tego świata. To jest właśnie zadanie soli. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie, podeptanie przez ludzi. Jeżeli my pomieszamy się, Jeżeli my wejdziemy w jakiś fałszywy mezalians z pogaństwem, spoganiejemy jako chrześcijanie, uczniowie Chrystusa, wtedy ten świat nas będzie odrzucał. Świat nie będzie chciał nas znać. Nie będziemy nic mieli do zaoferowania temu światu. Pogaństwa jest dosyć w tym świecie. My nie musimy. A my mamy coś innego zupełnie niż wszystkie inne religie. Mamy żywego Boga, Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem. I to nas, chrześcijan, odróżnia od wszystkich innych religii, od wszystkich innych systemów filozoficznych, wiary. Właśnie to, że i w ten sposób jesteśmy solą dla tego świata. Mamy nadawać smak. Na koniec chciałbym wam przeczytać jeden z tekstów. Tak jak powiedziałem, bardzo liczne teksty pozostawił po sobie święty Efrem. Jeden z tych tekstów chciałbym wam zacytować, pięknych, które pozostawił po sobie. Niech on nas dzisiaj zainspiruje. Spróbujcie właśnie się trochę nad tym tekstem zastanowić, pochylić się. Możecie sobie go później też jeszcze poszukać. To jest modlitwa świętego Efrema. Panie Jezu Chryste, Królu Królów, który masz władzę nad życiem i śmiercią, Ty znasz to, co ukryte, utajone i żadne myśli ani pragnienia nasze nie są zamknięte przed Tobą. Obroń mnie od kłamstwa, albowiem przed Tobą zgrzeszyłem. Życie moje upływa z dnia na dzień, a grzechy moje są liczne. O Panie Boże duszy i ciała, któremu znana jest cała kruchość duszy mojej i ciała, dodaj mi siły w mej słabości. O Panie, podtrzymaj mnie w mojej niedoli. Daj mi wdzięczną duszę, abym łaski Twej nigdy wzywać nie przestał. O Panie, hojny najbardziej, nie zważaj na wielość grzechów moich, lecz wybacz mi wszystko, co złe uczyniłem. O Panie, nie gardź modlitwą moją, modlitwą nieszczęśliwego grzesznika. Łaskowością Twoją podtrzymuj mnie nieustannie, tak jak chroniłeś mnie dawniej. Niech Twoja łaska uczy mnie mądrości, błogosławieni, którzy postępują jej drogami. Tacy bowiem otrzymają koronę chwały. Mimo niegodności mojej sławię Cię i wychwalam, albowiem nie zna granic Twoje nade mną zmiłowanie. Ty jesteś moją pomocą i tarczą. Imię majestatu Twojego pochwalone niech będzie na wieki, bo Twoja jest chwała nasz Boże. Amen.